Czytać, aby być mądrym, a w pierwszy poniedziałek na antenie witamy i oddajemy głos redaktorowi Szymonowi Cieślarowi. Szczęść Boże, panie redaktorze.
Szczęść Boże, ojcze, witam serdecznie, witam również słuchaczy Radia Maryja. Bardzo dziękuję za zaproszenie do audycji. Drodzy państwo, czytać, aby być mądrym. No, łatwo powiedzieć, ale o co tak naprawdę chodzi? Trzeba sięgnąć po rzeczy cenne. Ktoś kiedyś powiedział, że i tak nie zdążę przeczytać wszystkich książek. Właśnie dlatego, że nie zdążymy przeczytać wszystkiego, co byśmy chcieli, to musimy wybierać, co czytamy, by nie czytać rzeczy niepotrzebnych, zbędnych, albo jeszcze gorzej tych, które mieszają nam w głowie. Dlatego krótko o miesięczniku w naszej rodzinie, listopadowe wydanie miesięcznika. I oczywiście wiadomo, że w listopadzie w sposób szczególny poświęcony jest on zmarłym i wszystkim tematom związanym z wydarzeniem, jakim jest wspomnienie wszystkich świętych, uroczystość wszystkich świętych, ale oczywiście autorzy podchodzą do tego tematu bardzo szeroko. Zacznę może od tego, że do miesięcznika dołączona jest książka Henryka Bejdy i Małgorzaty Pabis, Gdy przychodzą dusze, tajemnica świętych obcowania. Książka ta próbuje odpowiedzieć na te i inne pytania, przedstawiając poruszające historie świadków objawień. Opisane w niej świadectwa wiernych pokazują, że dusze zmarłych nie tylko przenikają do świata żywych, prosząc o modlitwę, ale także przestrzegają nas przed niebezpieczeństwami, a nawet ratują nam życie. Ta książka pozwala zrozumieć głębszy sens słów modlitwy, wierze w świętych, obcowanie i żywot wieczny. To książka, która jest dołączona do miesięcznika. Warto ją przeczytać nie tylko w listopadzie, ale może właśnie szczególnie w listopadzie. Artykuły, które odnoszą się wprost do tego tematu, ale mówią o cierpieniu ludzi, którzy pozostali na ziemi, czyli cierpią po odejściu tych, którzy zasłużyli już na niebo. I to też jest temat związany z umieraniem, a tak naprawdę autorka pisze tym razem o relacjach ludzi, którzy nie zdążyli się ze sobą pojednać. Jesteśmy wezwani do pojednania. To wezwanie do pojednania jest tytułem artykułu pani Małgorzaty Bindas, który zaczyna się cytatem z Ewangelii Mateusza: najpierw idź i pojednaj się z bratem twoim, potem przyjdź i dar swój ofiaruj. I wszystko dobrze, kiedy możemy pójść i pojednać się z kimś, ale kiedy jest już na to za późno, bo ten ktoś odszedł. Drodzy państwo, warto sięgnąć do miesięcznika i do tych artykułów. Agnieszka Warecka w artykule Droga do przebaczenia pisze: upadek, ludzka rzecz. Potknięcia są niczym kierunkowskazy na drodze. Sztuka życia polega na umiejętnym odczytywaniu znaków i po niepowielaniu w nieskończoność raz popełnionych błędów. Droga do przebaczenia. Nie wszyscy, nie rodzimy się święci, ale każdy może nim zostać, pisze Elżbieta Trawkowska-Bryłka. A zatem wspominając naszych zmarłych, zastanówmy się, co zrobić z naszym życiem, by dobrze je przeżyć i w momencie spotkania z Chrystusem mieć, powiem kolokwialnie, wszystkie sprawy dobrze załatwione. Nikt nie rodzi się świętym, ale każdy może nim się stać. Elżbieta Trawkowska-Bryłka, Agnieszka Warecka, Droga do przebaczenia i Małgorzata Bindas, Wezwani do pojednania. To te artykuły, które chcę państwu, na które chcę państwa uwagę zwrócić. Oczywiście w miesięczniku wiele innych tekstów różnych autorów i na pewno dzisiaj będę mówił również o poradach, które są niezwykle ciekawe w tym miesiącu, ale chciałbym powiedzieć państwu o artykule Sylwii Mazurczak. Kuloodporni. Pasja, przygoda, przyjaźń. Kuloodporni to mowa o mężczyznach. Ale jakich mężczyznach? Kto tak naprawdę jest kuloodporny? Niepełnosprawność zaczyna się w głowie. To prawda. Przekonują nas o tym także rodzimi sportowcy, a wśród nich niesamowici bielscy kuloodporni. To są, drodzy państwo, powiem w skrócie, nie mogę przytoczyć całego artykułu, ale piłkarze niepełnosprawni. ludzie obarczeni przez życie kalectwem, które wydawałoby się eliminuje ich z życia, bo tak niektórzy niestety uważają, ale tu mamy do czynienia z czymś o wiele, wiele więcej. Nie wyeliminowało to kalectwo ich ze sportu. Ci kuloodporni, bo grają o kulach, używają kul, by móc się poruszać, a dzięki temu, że mają te kule, grają w piłkę. Kuloodporni, niezwykle ważny artykuł, myślę, nie tylko ciekawy, ale ważny, bo wielu ludzi, których dotknęła tego typu niepełnosprawność, kończy zamkniętych w domu, przed telewizorem albo patrzących się ślepo w okno i myśli, że to już jest koniec świata. Drugi artykuł, który jest rozmową pana Piotra Grabowskiego z Andrzejem Dówkiem, który w wieku 30 lat przeżył śmierć kliniczną. To się wydarzyło 13 lat temu podczas zabawy z synem na śniegu. Uległ on poważnemu wypadkowi. Zjeżdżał na sankach i uderzył w drzewo. I w pierwszej chwili myślał, że tylko połamał żebra, ale później lekarze zdiagnozowali wielofragmentowe pęknięcie wątroby. I ostatnia rzecz, jaką pamięta, to podsunięty formularz zgody, jaką trzeba podpisać, ale już nie dokończył tego podpisywania, bo ruszył w drogę na drugą stronę. I jak ten wypadek, który był tragedią nie tylko dla niego, ale dla całej rodziny, jak ta tragedia obróciła się w niesamowite dobro. Jak z tej tragedii wyrosło niesamowite dobro. Pierwsze pytanie, jakie zadaje pan Piotr Grabowski, to jest, czy wypadek pana uratował? Myślę, że tak. Uratował mnie pod wieloma względami. Myślę oczywiście o tym, jakie konsekwencje i dobro przyniósł on w moim, ale nie tylko moim życiu. Co zmienił i jakie drzwi otworzył? Mnie osobiście dał pewność, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Co jest w życiu najważniejsze? Każde cierpienie, które wyprowadza nas z nędzy i ludzkiej bezradności ku Bogu, jest szansą, jest dla nas ratunkiem. Tak było również w tym przypadku. Niech się dzieje wola Twoja. To rozmowa Piotra Grabowskiego z Andrzejem Dówkiem, który 13 lat temu przeżył śmierć kliniczną. Drodzy Państwo, wracając do tematu zaduszek i 1 listopada, chcę przytoczyć artykuł pani Sławomiry Anny Gruszewskiej. Ona za chwilę, pani profesor, będzie gościem naszej audycji, ale będziemy rozmawiali o nowej książce, ale chcę też słówko powiedzieć o tym artykule. Koszyczek jabłek w wianuszku z chryzantem. W ten jeden dzień integrujemy się z innymi w tęsknocie za światem, który przeminął. Mamy prawo do rozpaczy, prawo do żalu, prawo do tęsknoty, prawo do zadumy, refleksji i wspomnień. Dla mnie jednak ten dzień ma nieco inny wymiar. Jest dniem wysyłania wyjątkowych emocjonalnych komunikatów. Swoją wyjątkowość uzyskał w momencie, gdy przyjęłam do wiadomości, a potem zaakceptowałam fakt, że niczego nie zmienię, bo wszystko się już stało. Myślę, że do tego zdania wrócimy w rozmowie z panią profesor Sławomirą Anną Gruszewską, ale tematem głównym naszej rozmowy będzie książka Dar dna. Przed chwilą mówiłem państwu, przytaczałem dwa artykuły, które mówią o ludziach, którzy przeciwstawili się złemu losowi i ze swojej tragedii uczynili dobro. Wyciągnęli to, co najlepsze i wrócili do życia. Wrócili do życia nie tylko tego fizycznego, ale wrócili do życia duchowego, do życia z Bogiem. I o takim ogromnym, trudnym powrocie mówi książka Dar dna. Dno, wszyscy wiemy, co oznacza. Mówimy upaść na dno, odbić się od dna. Ale to fajnie się mówi, ale kiedy się tam jest, to już nie jest tak dobrze. I właśnie historia pewnej kobiety stała się kanwą książki Dar dna, kobiety, która znalazła się na dnie i z tego dna odbiła się do dobrego, normalnego życia. Więcej o tej książce za chwilę, jak się połączymy z autorką. Myślę, że jest już może z nami, ale czekam na sygnał z reżyserki. Natomiast, drodzy Państwo, nie chcę mówić puenty tej książki, natomiast powiem jedno, że jest ona doskonałą instrukcją jednocześnie. To nie jest książka, która jest opowieścią o czyjejś historii. Owszem, ta historia jest tam opisana, ale jest jednocześnie instrukcją i o tej instrukcji powie autorka, która jest psychologiem, profesorem psychologii, etykiem, filozofem. Pracuje nie tylko w Uniwersytecie Szczecińskim, ale również w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Stąd się znamy i stąd pomysł na wydanie tej książki przez Fundację Nasza Przyszłość i dlatego też z całym sercem i z wielkim przekonaniem o tej książce do Państwa mówię. Drodzy Państwo, 300 stron, ktoś powie dużo, ale ci, którzy przeczytali, powiedzieli, że czytali jednym tchem. Instrukcja, która zawarta jest w książce obok relacji życia głównej bohaterki, daje nam szansę na to, by zweryfikować własne problemy życiowe, które, jak się okazuje, zdaniem autorki Sławomiry Anny Gruszewskiej, dotyczą właściwie w jakiejś mierze każdego z nas. To znaczy każdy z nas niesie jakiś bagaż doświadczeń, które wyniósł ze swojego życia, dobrych doświadczeń i złych doświadczeń. I te złe doświadczenia bardzo często nas blokują w naszym życiu, stawiają nam różne bariery, nie pozwalają się rozwijać albo, co gorsze, pchają nas w złym kierunku. I instrukcja, która jest wewnątrz tej książki, pomaga nam z tym problemem sobie poradzić, ale to więcej, myślę, powie na ten temat autorka Sławomira Anna Gruszewska. Drodzy Państwo, nie mamy jeszcze połączenia, ale to wykorzystam ten czas, by powiedzieć o wydarzeniu, które będzie miało miejsce 14 listopada, czyli niebawem. Otóż w miesięczniku piszemy o premierze filmu Zerwany kłos. To jest niezwykłe wydarzenie, bo film stworzyli studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Producentem jest Fundacja Lux Veritatis, nadawcą Telewizja Trwam, ale scenariusz i reżyserię napisał Witold Ludwik, student Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Zdjęcia wykonał Julian Kucaj i montował film z Telewizji Trwam Julian Kucaj. Kierownictwo produkcji to również pan Witold Ludwik, ale i pan Karol Niechciał. Słowem, w większości przypadków obok profesjonalnych aktorów, obok profesjonalnych realizatorów dźwięku, obok profesjonalnej Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Radosława Labachua, która nagrała w studiu koncertowym Witolda Ludosławskiego muzykę do filmu. Realizacja nagrania Rafał Paczkowski. To są wielkie nazwiska w świecie filmu polskiego i nie tylko, ale w realizacji poszczególnych zadań, które z tym filmem są związane. Dziękuję, otrzymuję informację, że mamy połączenie. Tylko zachęcam Państwa do tego, kto ma taką możliwość, by 14 listopada pojawić się w Warszawie w Kinotece, to jest w gmachu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. O godzinie 18 premiera filmu Zerwany kłos i kto jest zainteresowany, może dopytywać o wejściówki, które można zamawiać jeszcze do dzisiaj. To tu podpowiadam e-mail zerwanykłos@gmail.com. Myślę, że to łatwo będzie znaleźć, wchodząc na stronę Zerwanego Kłosu, filmu Zerwany Kłos. Kto posługuje się internetem, na pewno sobie poradzi. 14 listopada o 18 w Warszawie, w Kinotece, w Pałacu Kultury, a w miesięczniku w naszej rodzinie opisana realizacja filmu, jak to by wszystko się działo i zdjęcia z planu. Piękne zdjęcia, których no, gdzie indziej Państwo nie zobaczą. Zachęcam zatem do artykułu, a teraz witam na antenie panią profesor Sławomirę Annę Gruszewską, o której już słówko wspomniałem. Witam serdecznie pani profesor, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie, witam wszystkich.
W oczekiwaniu na połączenie z panią zdążyłem już o książce kilka słów powiedzieć, ale panią chcę zapytać tak po prostu, po co powstała ta książka?
Książka jest uwolnieniem nas przede wszystkim od lęku niepowodzenia, od lęku przed kryzysami życia i przed podejmowaniem prób, żeby poradzić sobie z każdą sytuacją trudną. Używam świadomie pojęcia każdą sytuacją trudną, bo powiemy, że no może niektóre są do wyjaśnienia, niektóre są do pokonania, a niektórych się nie da pokonać i zwyciężają. Nie zawsze tak jest. Możemy wszystko to pokonać pod warunkiem, że nauczymy się patrzeć na to, co się z nami dzieje, umieć to obserwować, włączymy naszą uważność i przede wszystkim szacunek do samego siebie. Bez tych dwóch elementów, uważności i szacunku, nie jesteśmy w stanie zrobić nic. Ktoś powie, że potrzebna jest jeszcze miłość. Miłość zdradza się z uważności i z szacunku.
Ale myślę, że się pani ze mną zgodzi, że na dno, to tytułowe dno, nie trafia się od razu, tylko to jest proces, który doprowadza nas do dna.
Tak, czasami trafia się od razu, bo coś się wydarzyło, nagle się dowiadujemy o jakimś dramacie, który się wydarzył nam, nagle zachorowaliśmy, jest jakaś dramatyczna diagnoza, która stawia nas przed wyrokiem i może to się zdarzyć nagle, to jest wtedy nagle. Natomiast czasami my swoimi działaniami i swoim postępowaniem coś przeoczymy. Gdzieś coś na pograniczu tej drogi, tego projektu życia, gdzieś coś zgubimy, gdzieś zboczymy, popatrzymy nie w tę stronę i wtedy może okazać się, że jesteśmy już tak daleko od głównej szosy, że bardzo trudno jest wrócić. I nie ma właściwie wtedy wokół nas nikogo, kto by powiedział, że no tamtą dróżką dojdziesz, tam skręcisz w prawo albo w lewo i już będziesz na szosie, będziesz na tej otwartej przestrzeni. I wtedy jest właśnie ta sytuacja, w której popadamy w totalną bezradność, kryzysy i bardzo często jest tak, że stoimy przed odpowiedzią na pytania, czy ja po prostu w tym momencie nie powinienem z tego życia zrezygnować, skoro ono mnie jakoś tak omija. Wtedy są właśnie bardzo dramatyczne decyzje, które niejednokrotnie nam to życie odbierają, bo z takimi problemami zetknęła się Łucja, główna bohaterka, o której piszę i analizuje życie i pokazuje, że dużo było jej winy, ale zanim jej wina się do tego podłączyła, to masa innych osób tę winę jak gdyby jej sprowokowała.
No właśnie, czasami ta tragedia nasza jest współudziałem tych, którzy są wokół nas. I czekając na połączenie z panią profesor, powiedziałem coś takiego, że książka ma nam pomóc poradzić sobie z tym, co nas obciąża, co jest jakimś ciężarem w naszym życiu, który przeszkadza nam się rozwijać, a czasami sprowadza nas na złą drogę.
Tak, książka ma pakiety pracy, bo to nie jest tylko studium indywidualnego przypadku, bo musimy powiedzieć, że nie jest to beletrystyka, nie jest to jakiś fabularyzowany opis, jest to bardzo konkretne studium indywidualnego przypadku, analiza tej historii, która się wydarzyła i też podkreśleniem, że niekiedy psychologia nam nie jest w stanie pomóc. Niektóre metody, które są standardowe i powinny zadziałać, one nie zadziałają. Ja się z tym spotkałam i musiałam szukać zupełnie nowych wyjść, nowych rozwiązań. Dlatego też specjalnie na ten jeden użytek stworzyłam podstawowe pakiety pracy, które potem okazały się zbawienne dla wielu, wielu innych ludzi. Dzięki stosowaniu ich mogłam im również pomóc. To są trzy pakiety pracy, które znajdują się w trzeciej części książki, bo pierwsza jest studium indywidualnego przypadku, druga część jest opisem różnych fragmentów życia z życia Łucji, o których ona opowiada, a trzecia część jest właśnie tą częścią najbardziej interaktywną, w której jesteśmy w stanie prześledzić, co się z nami dzieje. Jesteśmy w stanie przeanalizować swój sposób myślenia o sobie, o naszych możliwościach, o naszych problemach i w ogóle o naszym życiu. To jest sugestia, jak przyglądać się sobie, jak włączyć właśnie szacunek i uważność, bo na tych dwóch w przestrzeniach skupiłam się najbardziej, na tym mi najbardziej zależało i dzięki temu właśnie te pakiety pracy powstały. Pierwszy nazywa się Labirynt emocjonalny, drugi nazywa się Sklep z przyjacielem, a trzeci Pożegnanie dzieciństwa z podskryptem, bo to jest taka jeszcze podpowiedź czytelnikom, co zrobić i jak wykorzystywać wszystkich tych, których kochamy, którzy nas już opuścili, bo odeszli na zawsze i w związku z tym, że ich nie ma, ale są w naszych sercach, są w naszych myślach, są właściwie w naszym codziennym życiu, ale nie potrafimy jak gdyby tego kontaktu nawiązać, nie potrafimy do nich przemówić z tej naszej pozycji, w której się znajdujemy. Dlatego też podpowiadam, jak wykorzystać w ich, którzy są w nas i jak ich w nas poszukać.
Ja pozwolę sobie dodać, że pomimo określeń, które tu padają, studium indywidualnego przypadku, karty pracy, to nie chcemy przestraszyć, ponieważ nie chcemy przestraszyć potencjalnych czytelników książki, nie jest to praca napisana językiem naukowym, prawda? Jest to zupełnie język przystępny dla każdego, kto po książkę sięgnie.
Tak, ja nie starałam się zaciśniać kręgu odbiorców ze względu na to, że zależało mi i zależy mi bardzo, żeby każdy czytelnik, niezależnie od wieku, czy ma lat 13-14, czy ma lat prawie 100, mógł znaleźć coś dla siebie, mógł siebie w tym tekście odszukać i do tego tekstu dodać jak gdyby to, co przeżywał lub przeżywa w swoim życiu. Żeby mógł to zanalizować. Dlatego też ją się czyta bardzo, bardzo szybko. I też jak wcześniej słuchałam pana redaktora wypowiedzi, ją się czyta takim jednym tchem i nie można się zatrzymać, bo każda kolejna strona to jest pewnego rodzaju też tajemnica, bo wydaje nam się, że tutaj jest taki tekst, który właściwie nie zapowiada niczego groźnego, a już na następnej stronie rozgrywa się dramat, o którym mówię jednym zdaniem. Nie rozpamiętuję tego, nie rozdrabniam, nie rozmieniam na dobre. Jeżeli mówię o śmierci, to ją tylko identyfikuję. Nie opowiadam o śmierci, jakim jest dramat. Po prostu ona się stała.
Bardzo dziękuję za tę książkę. Nie powiedzieliśmy jednego zdania, które moim zdaniem jest, w mojej opinii jest bardzo ważne. Mianowicie podtytuł książki. Książka nosi tytuł Dar dna, a podtytuł Jak wrócić do szczęścia. Bo myślę, że to jest kluczowa sprawa, że ta książka właśnie pomoże wrócić do szczęścia, jeżeli ktoś go nie czuje.
Tak, to jest zawrócenie na główną szosę, żebyśmy nie zbyt długo kluczyli w opłotkach, w chaszczach, w gąszczach, w ciemnościach, żebyśmy wrócili do swojego szczęścia, czyli nie celebrowali dramatu i nie pozostawali w dramacie, żebyśmy nie wchodzili w te stany depresyjne, żebyśmy potrafili je zauważyć, zdiagnozować i wrócić do szczęścia, bo wszyscy mamy do niego prawo. Nikt nam tego prawa nie jest w stanie w żaden sposób odebrać, jeżeli my do tego nie dopuścimy i nikomu na to nie pozwolimy.
Bardzo dziękuję za tę książkę i dziękuję za artykuł w miesięczniku w naszej rodzinie, bo od wielu, wielu miesięcy pisuje pani do miesięcznika i tym razem optymistycznie pisze pani o dniu 1 listopada, kiedy wspominamy wszystkich świętych. I zdanie, które zacytowałem już dzisiaj na antenie, które bardzo mnie poruszyło, że dla pani ten dzień, ale myślę, że to mogą być też dni następne, bo teraz chętniej odwiedzamy cmentarze, zwłaszcza kiedy pogoda jest jeszcze sprzyjająca. Napisała pani, że ten dzień ma wymiar nieco inny. Jest dniem wysyłania wyjątkowych emocjonalnych komunikatów, a swoją wyjątkowość ten dzień uzyskał w momencie, gdy przyjęła pani do wiadomości i zaakceptowała fakt, że niczego się już w tej kwestii nie zmieni, bo wszystko się już stało.
Przyjęłam ten fakt do wiadomości, co nie było, nie odbyło się bez jakichś trudności. Nie było to natychmiastowe, nie stało się to bardzo, bardzo szybko, ale stopniowo dojrzewałam do innego patrzenia właśnie na sytuację odejścia, opuszczenia w nas przez osoby, które nas nie zostawiły. One z nami są, tylko my musimy umieć nawiązać z nimi kontakt i umieć z nimi porozmawiać w środku siebie samych. I dlatego też właściwie koszyczek z jabłek, który ma taki niesamowity wymiar, znaleziony przez przypadek, postawiony, zostawiony przez kogoś na czyimś grobie, zasygnalizował mi, że jest to inny sposób rozmawiania, kontaktowania się. Ten koszyczek obserwowałam przez jakiś czas. Teraz go już nie ma, bo osoba, która go zostawiała, w tej chwili też już nie żyje, ale ten grób zawsze mnie do siebie przyciąga. Zapalam znicze, jeżeli odwiedzam groby swoich bliskich, podchodzę właśnie tam po to, żeby też złożyć hołd za pomysł, który podpowiedział mi, w jaki sposób ja też mogę inaczej patrzeć poza rozpaczą na to, co już się wydarzyło i czego nie możemy zmienić.
Bardzo dziękuję. Zachęcam czytelników, słuchaczy audycji i czytelników miesięcznika do zapoznania z artykułem. Dziękuję za książkę. Ona ukaże się pod koniec przyszłego tygodnia. Mam nadzieję, że będzie okazja jeszcze o niej powiedzieć. Gratuluję książki, dziękuję za nią i życzę miłego dnia.
Ja również bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Zostańcie z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękuję. Drodzy Państwo, zmieniamy temat. Miesięcznik w naszej rodzinie to również sprawy społeczne i tylko zaanonsuję, że pan senator Jan Maria Jackowski pisze o antycywilizacji śmierci, która jest w natarciu. Autor pisze tak: za czasów PO-PSL byliśmy w Europie w tak zwanym głównym nurcie i nie mieliśmy własnego zdania. Ówczesny rząd liczył tylko na to, że jak spadną jakieś okruszki z pańskiego stołu, to wówczas trochę się pożywi. Odejście od tej polityki przez obecny rząd powoduje ataki na forum międzynarodowym. Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego czy prawa kobiet to sztucznie wywołane problemy. Tak naprawdę chodzi o doprowadzenie do upadku demokratycznie wybranego rządu, który realizuje dobrą zmianę dla Polski i Polaków. Autor opisuje tutaj kontekst czarnych poniedziałków, wrzasków wobec różnych podejmowanych inicjatyw. Kto podejmuje ten krzyk, kto tak głośno krzyczy, to w tym artykule i kontekst, jaki z tego wynika. Znamienne jest, drodzy Państwo, że ci, którzy tak strasznie krzyczą i straszą, że grozi nam upadek demokracji w Polsce, nie zauważyli, że rząd, który chcą obalić, został wybrany demokratycznie, a oni właśnie walczą z demokracją. No ale to już taka dygresja. Drodzy Państwo, pani doktor Hanna Karp pisze o mediach katolickich w świecie dyktatu mediów liberalnych. Kiedy mówimy o mediach w Polsce, warto odpowiedzieć na tylko pozornie proste pytanie: kto dziś je tworzy i buduje, do kogo należą, w jakim systemie funkcjonują. Wcześniej przez niemal 5 dekad był to jeden system partyjny, komunistyczny, monopol z cenzurą i dziennikarzami, którzy de facto byli bardziej politycznymi funkcjonariuszami i pracowali na rzecz nie tyle informowania społeczeństwa, co panujący reżim i wyłącznie jego dobrostan. I jak redakcje i dziennikarzy kontrolowały ponadto służby bezpieczeństwa, które kaptowały współpracowników i donosicieli. Kontrolowano nie tylko teksty publikowane, ale także życie redakcyjne i prywatne. Jak się to ma do współczesnych czasów? O tym pisze pani Hanna Karp w artykule Media katolickie w świecie dyktatu mediów liberalnych. Obrona życia w Polsce. To tak a propos tego wrzasku czarnych poniedziałków. O obronie życia w Polsce pisze pani Hanna Wójkowska, lekarz medycyny, stale obecna na łamach naszego miesięcznika, więc nie będzie tu zaskoczeniem, o czym pisze i w jakim tonie. Kilka tygodni temu ponownie powróciła na scenę polityczną w naszej ojczyźnie sprawa zasadnicza na gruncie podstawowych praw człowieka. Chodzi o bezwarunkową ochronę życia każdego. Co się stało, wszyscy wiemy, ale ja powiem, że to nie żadne zaskoczenie. Miałam pewność, że właśnie tak rzecz się potoczy. W Polsce dyskusja o prawie do życia trwa długo, ale niestety ma wymiar dość ograniczony, a temat jest wykorzystywany przeważnie dla celów politycznych, a nie dla rzeczywistego poszerzenia cywilizacji życia, której próbował nauczać Jan Paweł II. Gdybyśmy jako społeczeństwo, w tym także politycy, byli autentycznie po stronie życia, nie byłoby problemów z takim kształtowaniem prawa, ale przede wszystkim postaw społecznych, aby każdy poczęty człowiek mógł się rodzić. I drodzy Państwo, jeszcze jedna uwaga. Wydaje mi się, że w sposób bardzo skuteczny udało się medium, w jakiś sposób zniechęcić nas do tego tematu. Na tyle, że jak słyszymy obrona życia, to już się wyłączamy, bo no bo przecież ja już mam zdanie ustalone na ten temat i mnie to nie dotyczy. Albo ktoś powie, ja w ogóle nie chcę o tym słuchać, bo właśnie go to dotyczy. Ale tak czy siak, nie możemy przestać o tym mówić. I ten artykuł, Obrona życia w Polsce Hanny Wójkowskiej, może być króciutki artykuł, ale może być doskonałą pomocą w każdej rozmowie na ten temat. Podobnie artykuł, co dalej z tą aborcją, pisze Marta Swędzioł. To studentka drugiego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, która działa w ruchu obrony życia. Ten ruch działa w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Proszę zobaczyć, jakie to jest świadectwo dla młodych ludzi, którzy też w tym temacie muszą przecież zabrać głos, a przynajmniej zająć stanowisko. I pani Marta Swędzioł o tym pisze, to warto podsunąć młodym ludziom. Drodzy Państwo, inne artykuły, nie ma już na nie czasu. Ja tylko powiem, że ukazuje się książka Resortowe Dzieci Politycy. Pamiętamy książkę Resortowe Dzieci o dziennikarzach, o mediach. Teraz Resortowe Dzieci Politycy i koronka do świętego Jana Pawła II z różańcem takim dołączonym. Pięknie wydana rzecz. Więcej na można z tych rzeczy, o których mówiłem, na stronie Splendor24. Gorąco polecam, zachęcam. Dziękuję za spotkanie w dzisiejszej audycji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze w audycji czytać, aby być mądrym. Usłyszeliśmy redaktora Szymona Cieślara.